ja o bitwie o Monte Cassino wiedziałem tyle, co wszyscy wiemy, czyli uczyłem się w szkole historii, z podręcznika, wiemy o tym, że jest klasztor zbombardowany, że Polacy atakują, zdobywają, wywieszają flagę, a później rozkwitają czerwone maki, które piły polską krew. Ale jak się już tam wejdzie do środka, na pole bitwy, człowiek zauważa pewną taką rzecz, jak trudno było te wzgórza zdobyć, bo trudno jest na nie wejść w czasie pokoju, kiedy nic nam nie grozi. Wejście na chociażby na wzgórze 593 czy 575, które były głównym przedmiotem ataku dwóch polskich dywizji, zajmuje sporo czasu i człowiek na górze jest wykończony. I teraz jak sobie pomyślimy, że ci żołnierze w tym pełnym ekwipunku pod ogniem niemieckich karabinów maszynowych mieli te miejsca zdobywać, no to rzeczywiście widać, że to była niezwykle trudna bitwa.
2200 dział zialo ponad górami i w czasie gór i huk i echo, plus te luny wszystkie wybuchów, to było nie do opisania, ale ludzie, którzy to przeżywali, czekając na stanowiskach. Tak sobie piekło można wyobrazić.
No nie wiedziałem o wielu rzeczach, właśnie takich jak ta nawała ogniowa. Nie wiedziałem, że tak na tak niewielkim obszarze, bo tak naprawdę to nie jest duży obszar, tak ogromna ilość pocisków spadła. Dzisiaj, kiedy chodzi się po wzgórzach Monte Cassino, w zasadzie nie potrzeba żadnych wykrywaczy metali. Wystarczy wziąć kawałek zaostrzonego kijka i poszperać chwilę w ziemi. Po 5 minutach człowiek ma rękę zapełnioną odłamkami. Ta ziemia jest przesycona żelazem.
To była potworna burza, przerażająca, bo przecież wcześniej też były natarcia, ale ta była szczególnie taka groźna, przerażająca, budząca strach po prostu. Nikt z nas nie chciał ginąć. Klasztor właściwie już nie istniał. To była ruina na skutek bombardowań lotniczych. I tutaj jest pewne błędne pojęcie przeniosło się, że trwała bitwa o klasztor. W gruncie rzeczy bitwy o klasztor nie było, a raczej o stanowiska poza klasztorem. Zwłaszcza tutaj o te wzgórza, o tę linię wzgórz rzeki Liry, wzdłuż drogi na Rzym.
Polacy trochę pechowo podczas pierwszego ataku trafili na zmianę niemiecką, więc Niemców na pozycjach było 2 razy więcej, co też jakby pozwalało im się jeszcze lepiej obronić. Mieli świetnie zamaskowane bunkry, mieli bardzo dobrą broń, bo karabiny maszynowe, Maschinengewehr, które miały ogromną szybkostrzelność, moździerze, artyleria. No i poza tym Niemcy, którzy bronili z masywu Monte Cassino, to byli przede wszystkim spadochroniarze niemieccy, więc można powiedzieć komandosi, bo oni byli świetnie wyszkoleni, młodzi, zaprawieni w bojach. Dla Polaków bitwa o Monte Cassino była pierwszą walką tak naprawdę od momentu, kiedy wydostali się z Rosji sowieckiej.
Polecono nam pójść wysadzić bunkry na 593, gdzie stoi ten pomnik i tam na dole były bunkry niemieckie, tak zwane pillboxy. No i mnie kazano zaostrzyć 20 granatów i przygotowywaliśmy się tak. Dowódca batalionu, kiedy wychodziliśmy z tego bunkra, powiedział tak: jaki to dureń wymyślał, przecież oni nie wrócą, a my nie mamy wojska, nie mamy uzupełnienia. O. On jedyny to rozumiał i on żałował żołnierza.
To, co wspominają weterani, to te śmiercionośne karabiny maszynowe wroga. O szybkostrzelności nawet do 1000 strzałów na minutę powodowały, że można było zatrzymać każdy atak. Niektórzy nazywali je piłami, ponieważ przejście kilku pocisków przez ciało jakby odrywało po prostu ręce i nogi. To często z tym się też spotkałem, z takimi opisami. Było je od razu słychać, kiedy się wchodziło w pole, to takie typowe terkotanie tego karabinu maszynowego powodowało na pewno też strach u żołnierzy, ale mimo wszystko szli.
No i rzeczywiście, przyszliśmy tam, tylko żeśmy podeszli do tych bunkrów. Od razu rakiety poszły do góry i położyli zaporę. Okropno. No i nie mówię, szkoda mówić, żebyśmy poszli. Więc tam tak, kapral Socha stracił oko. Sopkowiak plutonowy stracił dłoń, tutaj rękę. Chachulski podporucznik zabity. Tam najwięcej ginęło właśnie w tych okolicach. I nad ranem wróciliśmy.
Dla każdego z tych żołnierzy najważniejszym momentem był ten ich moment, ten moment, kiedy oni szli do ataku. ponieważ no jeszcze w tym pierwszym ataku żołnierze nie wiedzieli w zasadzie, czego się spodziewać. Nie zdawali sobie sprawy z tego, jak silna będzie ta obrona niemiecka. Natomiast podczas drugiego ataku, który tak naprawdę rozpoczął się już 16 maja, żołnierze zdawali sobie sprawę z tego, że idą na śmierć. To bardzo często się przewija w opowieściach weteranów, że nie boi się ten, kto jest głupi, że absolutnie za każdym razem jest ten strach, tylko ten strach trzeba jakoś przewalczyć i oni to potrafili zrobić. Ten atak zazwyczaj pod górę, poukrywane tak zwane pillboxy, czyli te niemieckie takie niewielkie bunkry z kamieni, ale czasami też betonowe, czy drewniane, czy jakiekolwiek. W każdym razie tam, gdzie Niemcy byli schowani i mogli stamtąd się świetnie ostrzeliwać, powodował ogromny też strach u żołnierzy, no bo naprawdę no, o śmierć było bardzo łatwo. Każdy wspomina ten swój moment, ten moment, kiedy to on dostał rozkaz, aby pójść, no i chciał przeżyć po prostu.
Rzędem szliśmy i podobnie, bo Niemcy dobrze nas widzieli z klasztoru i kierowali ogniem, a z tyłu tutaj jest wąwóz moździerzy i do nas mieli jakieś 600 metrów, 700, więc mieli obserwatorów w klasztorze, mieli obserwatorów na tej górze, więc cudownie mogli kierować ogniem, więc oni nas tak grzecznie podprowadzali tym swoim ogniem, gdyśmy szli do góry. Teraz właśnie w tej chwili odwiedziłem grób mojego kolegi, Tytus Szydrawski z Łomży. Właśnie gdyśmy podchodzili w tym miejscu, on padł, a we wojsku na linii podaje się informacje, raporty i rozkazy. To mówi się, podaj po linii. Więc tak podawali po linii podróży Szydrawcy zabity. A byliśmy raz na podróżówce, razem z namiocie byliśmy jakieś 6 miesięcy. Bardzo dobry kolega, więc tak jeden po drugim z mojej kompanii ginęli. I w tym ogniu posunęliśmy się dalej w kierunku Gardzieli. I tam już oczywiście był już ogień także broni maszynowych, spandałów. Z obu stron.
W tym drugim ataku myślę, że ta świadomość tego, że będzie bardzo trudno zdobyć te miejsca, była już wśród żołnierzy spora. Natomiast no, ten atak był bardzo dobrze zaplanowany. Historycy oceniają, że ten pierwszy atak to było tak naprawdę rozpoznanie bojem, ponieważ mimo dobrych zdjęć lotniczych, Polacy dopiero w boju odkrywali kolejne miejsca, gdzie Niemcy siedzieli. Te tak zwane bunkry, pillboxy. One nie były widoczne wcześniej. Nie można było robić żadnych wypadów, żeby sprawdzić teren, więc ten pierwszy atak był tak naprawdę rozpoznaniem. Dopiero ten drugi atak, lepiej przygotowany ze względu na też na większą wiedzę tego, jak wygląda pole bitwy, spowodował, że udało się masyw zdobyć.
To tak wyglądało, że myśmy niespodziewających się niczego Szwabów zaskoczyliśmy w trakcie posiłków i kolacji czy coś takiego. Nie zdążyli nawet dolecieć do swoich bunkrów. No i kilku został zabitych. No jakieś pół godziny potem było kontrnatarcie, ale myśmy już całą kompanią opanowali pierwszy skraj widma. 18 maja o dziwo nasz jeden z oddziałów wysłał patrol w rejon Kasyda do klasztoru. I zawiesili na tych gruzach już flagę, naprzód proporczyk swego oddziału, a potem flagę naszą. I z litości flagę angielską. Poniżej.
Oni naprawdę wierzyli w to, że dojdą do wolnej Polski. Że przez te Włochy uda im się wrócić do domu, zapukać do drzwi, powiedzieć mamo, tato, wróciłem, albo część z nich marzyła o tym, żeby sprowadzić z Rosji Sowieckiej swoich bliskich, bo często zostawiali tam matki, ojców. Czasami nie było już do czego wracać. Natomiast absolutnie to byli żołnierze drugiego korpusu byli żołnierzami ideowymi. O ile w bitwie o Monte Cassino zwykły żołnierz nie mógł jeszcze wiedzieć o tym, że Polska jest w zasadzie już oddana Stalinowi, ale w momencie, kiedy żołnierze już się o tym dowiedzieli, walcząc później pod koniec 1944, w 1945 roku, na przykład w bitwie o Bolonię, nadal walczyli, mimo tego, że wiadomo było już, że wolnej Polski nie będzie.